Naszym telefonicznym gościem, oby już teraz bez większych problemów, jest profesor Piotr Grochmalski.
Witam jeszcze raz, panie profesorze. Problemy z łącznością już złagodziliśmy. Mam nadzieję, że rozmowa będzie przebiegała tak jak trzeba i będzie pana profesora słuchać. Zadaję jeszcze raz pierwsze pytanie zatem. Czy Niemcy wydadzą dzisiaj zgodę na przekazanie polskich czołgów Leopard 2 Ukraińcom? No dzisiaj ma podobno powiedzieć Bundestagu Olaf Scholz, kanclerz Niemiec.
No też spodziewamy się, że Amerykanie otwarcie powiedzą o tym, że przekażą swoje Abramsy, więc to jest taki punkt przełomowy. A rzeczywiście mowa jest już w tej chwili, o czym Stern między innymi poinformował, że Niemcy wyślą na Ukrainę prawdopodobnie kompanię no, w granicach do 19 czołgów formatu Leopard 2.6, czyli to jest format lepszy nawet niż się spodziewano, bo format 2.6 to jest po prostu czołg o dużo lepszych zdolnościach, no między innymi przebijania pancerza z uwagi na to, że on ma po prostu dłuższą lufę, czyli no, ma armatę z wydłużoną liczbą kalibrów, a to powoduje, że no, jest zdecydowanie skuteczniejszy do niszczenia siły pancernej przeciwnika. To są jakby niuanse techniczne, ale to jest naprawdę znacząca różnica, czyli Niemcy deklarują z tego, co już dociera do nas, że przekażą lepszy sprzęt. Natomiast według tych informacji, które już ujawniły wczoraj media, no między innymi Sky News Arabia z Abu Dhabi, to Amerykanie też się decydują na wysłanie Abramsów M1, A1 prawdopodobnie, albo w tej formacji, w tym formacie, który my nabyliśmy, czyli M1, A1 FIP. To jest tak system, który ma po prostu nowocześniejszy system zwiększający siły ognia. I mówi się o znaczącej ilości Abramsów, które Amerykanie mają przekazać. Wall Street Journal mówi o znaczącej liczbie, więc tu już w tej chwili praktycznie pojawią się wszystkie czołgi, jeśli tak będzie, no bo i Challengery brytyjskie już na pewno się pojawią. No więc mamy praktycznie to, co najlepsze, co jest w stanie wystawić w tej chwili, przekazać stronie ukraińskiej Zachód. Leclerc, czyli Francuzi, też deklarują, że być może ich czołg się pojawi. No więc praktycznie
no być może
cztery.
Dojdzie do przełomu w tej wojnie, ale panie profesorze, czy te zapowiedzi niemieckie szczególnie one się zmaterializują? Bo już słyszeliśmy bardzo wiele deklaracji o dostawach bardzo, bardzo zaawansowanego technicznie sprzętu, ale ten ciężki sprzęt z Niemiec nie trafiał. No, było miganie się, Niemcy podważają wiarygodność własnego kraju, mówiąc o tym, że dostarczają najwięcej sprzętu militarnego na Ukrainę. Są to gigantyczne pieniądze, ale w tych całych statystykach, które są przedstawiane, no to jest taki sprzęt, na przykład, który ujmowany jest sprzęt, który w ogóle tam na Ukrainę nie dotarł. Czy dotrą te czołgi niemieckie?
Na papierze oczywiście, bo Niemcy stosują taką metodę, że mówią to, co mają zamiar przekazać, a nie to, co przekazali. Polacy przekazują w formacie 1:1, czyli jakie są oczekiwania strony ukraińskiej, to taki sprzęt dostają. Natomiast no, pamiętajmy, że sprawa czołgów właśnie niemieckich czołgów, ona ciągnie się od marca, no bo w marcu już strona ukraińska zwróciła się o dostawę 88 Leopardów i wózkowała się cały czas. No, takim mocnym sygnałem był raport, który się we wrześniu pojawił, który ujawniał, że jeśli Niemcy przekażą czołg Leopard, on jest podstawową platformą większości armii, no 13 armii europejskich, no to rzeczywiście strona ukraińska dostanie potencjał, który pozwoli na zasadniczą zmianę charakteru wojny, czyli przestaną się bronić, a będą w stanie skutecznie odzyskiwać utracony teren. Taki dziennikarz Miroslav Savic z Deutsche Welle wręcz powiedział, że słów jest dużo, natomiast jak próbuje dotrzeć do niemieckiego polityka, aby potwierdził chociaż chociażby kwestię dostaw czołgów, bo było burzone, że Niemcy cały czas grają na czas, czyli dają czas Putinowi, no to po prostu znikali niemieccy politycy. No i jak sobie przypomnimy tą pierwszą fazę wojny, ale także to, co ujawnił premier Johnson, były premier Wielkiej Brytanii, że Niemcy grali na szybką, zwycięską wojnę. Jak sobie przypomnimy też te historie, które opowiadałem, w jaki sposób Niemcy traktowali Ukraińców w tych pierwszych dniach wojny, gdzie w zasadzie oni uważali już ich za pokonanych, w związku z tym nawet nie ma co z nimi rozmawiać. No to rzeczywiście ta presja ogromna, tutaj pamiętajmy, że kluczowe dwa systemy, no Patriot wymuszony na Niemcach, to jest decyzja i dynamika działań Polski. No i w zasadzie to samo mamy do czynienia z Leopardami, czyli w zasadzie także z całą tą serią decyzji, bo to dzięki takiej dynamice polskiej, no i dzięki temu, że Brytyjczycy powiedzieli, wysyłamy Challengera, no to jakby Niemcy zostali sami. Zresztą zwróćmy uwagę, że podczas tej konferencji Pistoriusa, kiedy on
szef niemieckiego Ministerstwa Obrony Narodowej.
Tak. No to nowy ten minister obrony mówi, że my nie jesteśmy izolowani. No ale też ta nominacja Pistoriusa wywołała same zdziwienia na scenie niemieckiej, no bo przecież to był członek grupy przyjaźni niemiecko-rosyjskiej w ramach takiej Rady Federacyjnej, a poparł go Johannes Warwick, czyli absolutny przeciwnik dostarczania broni na Ukrainę, taki kontrowersyjny niemiecki uczony. W związku z tym to naprawdę te zdecydowane także wypowiedzi Pistoriusa przeciwko restrykcjom po 2014 roku wobec Rosji, to wszystko się jakby pamięta, że był to człowiek jakby spod ręki Schrödera, czyli no najbardziej skorumpowanego
panie profesorze,
polityka.
A pan sądzi, że ta decyzja niemiecka, jeśli chodzi o to, czy Polacy mogą przekazać czołgi Ukrainie, bądź koalicja na rzecz przekazania na Ukrainę Leopardów, czy ta decyzja może dzisiaj być ogłoszona, czy pan sądzi, że będzie inaczej? Jeszcze ostatnie pytanie, jeśli chodzi o czołgi.
No nieoficjalnie mówi się, że rzeczywiście Niemcy już jakby podjęły tą decyzję. No i w sytuacji, w której być może dzisiaj Amerykanie ogłoszą wysłanie swoich czołgów, a przecież Niemcy w którymś momencie już szukając jakiegoś tam sposobu, że się wykręcić, to mówili, no my nie wyślemy, dopóki Amerykanie nie wyślą. W związku z tym no już wszelkie sztuczki, żeby nie zrobić tego, żeby jakoś tak trochę pomóc temu Putinowi, to wszystko już zniknęło. No i to byłby totalny blamasz, bo już nikt normalny nie kupi w Europie Środkowej sprzętu od Niemiec. Po tych doświadczeniach, jak widzimy, jak oni się zachowują, no bo przecież gdyby do czegoś doszło, no to nie będziemy czekać na zgodę, czy oni nam dostarczą części zamienne, czy też nie, prawda? I stąd też widać, jaką rozsądną decyzją jest to, że my jakby przezbrajamy, jeśli chodzi o broń pancerną, przezbrajamy się na czołgi amerykańskie i na koreańskie. No, to jest też lekcja dla wielu innych państw europejskich.
No, Niemcy były z tego bardzo niezadowolone.
No, to nie była decyzja politycznie rozsądna i biznesowo rozsądna, bo przemysł niemiecki stracił na tym wizerunkowo, szczególnie przemysł zbrojeniowy, a przecież są firmy niemieckie, które w tej chwili walczą o to, żeby ten nowy czołg, który ma właśnie zastąpić Leoparda jako ta główna platforma, żeby on był właśnie takim projektem firmy francusko-niemieckiej. No ale po tym blamażu, no to trudno sobie wyobrazić, żeby to była poważna w tej chwili oferta.
Panie profesorze, trwa również wojna informacyjna. W poniedziałek pan Radosław Sikorski przyszedł do jednej ze stacji radiowej i wypowiedział takie dosyć bulwersujące słowa. No, stwierdził między innymi, że odpowiadając na pytanie, czy rząd myślał o rozbiorze Ukrainy, no stwierdził, że tak. Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny. Wtedy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie i gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego, pomoc Zachodu, różnie mogłoby być. Donald Tusk odpowiada, czy naprawdę jest takie ważne, że Sikorski z temperamentem, czasami z przesadą, ale z reguły trafnie, powie coś na temat tego, co się dzieje w Polsce, czy na świecie? Jak pan ocenia w ogóle tą wypowiedź Sikorskiego i odpowiedź Donalda Tuska, który jest jego szefem? No widać, że chyba się zgadza z tym.
Po pierwsze, ja napisałem swego czasu analizę dotyczącą tak zwanej teczki smoleńskiej. No bo pamiętajmy, teczka katyńska, czym może nie do końca istnieje świadomość w społeczeństwie polskim, ja numer jeden. Czyli w archiwach sowieckich przekazywanych, no, zawsze sekretarz generalny sowieckiej partii kończąc swoje urzędowanie, przekazywał tajne dokumenty. I wśród tych tajnych dokumentów teczka katyńska była dla sowieckiej strony najważniejsza, numer jeden. No i jestem przekonany, że w tej chwili istnieje z oczywistych powodów tak zwana teczka trzymania, czyli teczka smoleńska, która też jest kluczowa z punktu widzenia skutków oddziaływania. To jest, no dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, zresztą sam Donald Tusk w jednej z wypowiedzi powiedział, że czasami jak idzie ulicą, to ma taką refleksję, że co najmniej piąta osoba, którą mija, widzi w nim mordercę, czy człowieka, który doprowadził do śmierci prezydenta łącznie z Putinem, albo przyczynił się do tej śmierci. To jest cytat czy fragment z jego książki Wybór, gdzie on pisze o tego typu sytuacji, czyli pokazuje, że sprawa smoleńska głęboko tkwi w jego podświadomości, bo jeszcze w tej swojej książce Szczerze, która opisywała jego wielkie rządy jako jednej z kluczowych postaci w Unii Europejskiej, on ani razu przy okazji kolejnych rocznic katastrofy smoleńskiej ani razu nie wspomniał o tym wydarzeniu. W zasadzie było wyraźnie widać, że on unika tego jak ognia i raptem tutaj w tej sytuacji w ten sposób się wyraża. No i teraz dlaczego mówię o tym? Bo to jest ten czynnik, który może wyjaśnia, dlaczego w takiej sytuacji Tusk broni dalej Sikorskiego. Kiedy Sikorski to, co powiedział, to jest dokładnie to, czego oczekiwała strona rosyjska od momentu, kiedy w wojnie informacyjnej temat ten, o którym powiedział Sikorski, stał się tematem numer jeden prowadzonej wojny na poziomie głównych postaci, bo pamiętajmy, że wątek ten został już wprowadzony przez propagandę rosyjską podczas wydarzeń na Białorusi, kiedy ekipa białoruska przyjęła super speców od wojny informacyjnej z Moskwy i oni wtedy nadali tego typu narrację, że celem to wszystko, co się dzieje, jest konsekwencją planów natowskich, polskich do prowadzenia do rozbioru Białorusi. Tego typu narracja została znów wykorzystana przy okazji wojny na Ukrainie i praktycznie najważniejsze postacie w tym państwie, czyli Ławrow, który jest kumplem Sikorskiego. Przypomnijmy ta słynna rozmowa, kiedy Sikorski zaprosił Ławrowa, aby on wygłosił wykład wobec polskich dyplomatów.
Na Radę Ambasadorów, tak.
No ale cały szereg, format królewiecki, który był dziełem Sikorskiego. Ostatnie spotkanie w formacie królewieckim odbyło się w Petersburgu już po aneksji Krymu w 2014 roku, czyli w czerwcu lub w lipcu, a więc wiele miesięcy po sytuacji, gdzie Rosjanie dokonali zmiany granic, czyli coś, co w swoim wymiarze porównywane było do odpalenia potencjalnie globalnego konfliktu. Wielu analityków ostrzegało, że 2014 otwiera drogę do krwawej wojny. No i rzeczywiście...
Panie profesorze, musimy zbliżać się niestety do końca. Ja jeszcze zacytuję tylko taki tytuł z dzisiejszego tygodnika Gazety Polskiej. Wybory w Polsce strategiczny cel Rosji. To jest artykuł pana autorstwa pod takim tytułem. króciutko, dlaczego te wybory w Polsce są tak ważne i dlaczego określił to pan jako strategicznym celem Rosji?
To wynika z doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej, z tego, co w takim potocznym slangu jest uznawane za tą koncepcję wojny hybrydowej Gerasimowa. Rosjanie zdiagnozowali, że zniszczenie Polski jest kluczem do wygranej na Ukrainie. W związku z tym rozpoczęto operację polską. No i właśnie między innymi elementem tej sytuacji, bo pamiętajmy, że to, co odpalił Sikorski, trzeba widzieć także w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie, gdzie wyraźnie widać, że Rosjanie potężnie zintensyfikowali działania wewnętrzne, czyli agenturalne, cały szereg różnego rodzaju działań, które mają w tej chwili destabilizować Ukrainę. No i w tym samym momencie Sikorski odpala coś, co ja nazywam taktyczną bronią atomową, to znaczy dokładnie mówi to, co jest natychmiast cytowane przez wszystkich ważniejszych speców od wojny informacyjnej w Federacji Rosyjskiej, a coś, co szef wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej, Naryszkin, czyli jakby jedna z najważniejszych postaci w otoczeniu Putina, uznał za temat numer jeden i tego typu narrację sam prowadził. Nie w ten sposób, że...
Tak, niestety te słowa Radosława Sikorskiego odbiły się szerokim echem w Rosji. Od razu zostało to podchwycone przez propagandę.
Ostatnie słowo jeszcze. Tu chodzi o to, że Polska pojawiła się wszędzie, we wszystkich serwisach w związku z sukcesem dotyczącym czołgów. I to jest też taki temat, który miał zdusić, miał uderzyć bezpośrednio, zmienić narrację tego wszystkiego, co dotyczy w tej chwili polskiej sytuacji. Więc to jest takie bezpośrednie uderzenie w polskie bezpieczeństwo, ale z drugiej strony właśnie przygotowanie tej narracji, którego celem ma być zniszczenie relacji polsko-ukraińskiej.
Na pewno wielu wyborców zastanowi się nad tym, co mówi Radosław Sikorski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.